Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 9 Zulhidża 1446 roku po Hidżri, albo też Quinto dies Junis Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quinto. Proszę Państwa, na samym początku przypominam, że partnerem kanału jest firma ETA, dystrybutor niezawodnych i pięknych produktów AGD. Z kodem DRYSZEWKO10 otrzymają Państwo 10% rabatu. Po drugie, dziękuję Państwu za wsparcie kanału, żeby pomóc jego rozwoju. Zachęcam do subskrybowania, komentowania. Wczoraj super, prawda, od razu zresztą, proszę Państwa, to podniosło nagle odcinek jakoś tam bardzo wysoko, pomimo tych cięć zasięgów w zasięgach, więc bardzo dziękuję, poproszę o jeszcze. No i oczywiście udostępniania. Trzeba pamiętać, że każda interakcja, prawda, zwiększa zasięgi. No i oczywiście buduje świadomą społeczność. Państwa, dziękuję też wszystkim tym, którzy wspierają na Patronite. Dzięki Państwa wsparciu będę mógł prowadzić dalej ten kanał. W gronie patronów witam pana Bartosza Gackowskiego, Piotra Solarza, Magdalenę Rumińską i Dariusza Obsta. Tutaj zaznaczam, że jeżeli ktoś zaznacza, że jest anonimowym darczyńcą, to wtedy go oczywiście nie wymieniam. No i oczywiście przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamę. W ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej i wyedukowanej widowni, czyli do Państwa. No i oczywiście kontrakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. Proszę Państwa, rozpoczynamy od tematu znowu rosyjskiego, ale niestety no taki jest tydzień, tak? Także zaczynamy Putinem, kończymy Trumpem zwykle. Otóż, proszę Państwa, mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację, jeśli chodzi o rozmowę, która miała miejsce między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Otóż no, to jest tak, że w ciągu ubiegłego tygodnia niejako i w czasie tych wszystkich rozmów, również w Stambule, mieliśmy do czynienia ze wzajemnym ostrzałem dronami, to już były nawet setki, nawet nie dziesiątki, więc takimi falami dronów. Natomiast to, co się wydarzyło jeszcze w ubiegłym tygodniu, no to cały zestaw akcji, które można nazwać akcjami dywersyjnymi. To jest na pewno atak dronami na rosyjskie bazy bombowców strategicznych, atak na infrastrukturę energetyczną w Zaporożu, dwa mosty, które rzekomo zostały wysadzone przez jakichś partyzantów proukraińskich, chociaż tutaj Ukraina się zdaje się do tego nie przyznaje, a i w Rosji to są chyba oskarżenia nieoficjalne, a nie takie oficjalne. Plus do tego mamy jeszcze informacje o tym próbie naruszenia tych filarów mostu kerczeńskiego. Na ile to jest skuteczne, a na ile nieskuteczne, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, tak? Tutaj trzeba zawsze pamiętać, że Ukraina będzie przedstawiała maksymalistyczny obraz swoich osiągnięć, a Rosja minimalistyczny swoich strat, no i vice versa, także tutaj możemy tylko opowiadać, prawda, o tym, co podają strony, a nie jakie w rzeczywistości. To zawsze zaznaczam to. Natomiast to jest ciekawa sytuacja, ponieważ po tym wszystkim Trump rozmawiał z Putinem. I teraz to, co powiedział Putin, to, że Rosja weźmie odwet za ataki na bombowce. To generalnie ta rozmowa, właśnie, Putin, dokładnie mówiąc, Trump powiedział, prezydent Putin powiedział i to bardzo stanowczo, że będzie musiał odpowiedzieć na niedawny atak na lotniska. Jednocześnie, no właśnie było, bo było pytane, prawda, było pytanie do Trumpa, zresztą bardzo dużo pytań, no dobrze, no i o czym jeszcze rozmawiali oprócz tego, czy właśnie co z tym zawieszeniem broni obiecywanym i tak dalej, w związku z tym Trump powiedział, że ta rozmowa trwała około godziny, powiedział, to jest dobra rozmowa, ale nie taka, która doprowadzi do natychmiastowego pokoju, czyli krótko mówiąc, niespecjalnie. Co więcej, Trump powiedział, że będą się nadal spotykać, prawda, Ukraina i Rosja. Nie powiedział nic o tym, że rosyjski przywódca odrzucił przyjęcie zawieszenia broni, które zostało najpierw tego zaproponowanego przez Stany Zjednoczone, potem tego, który tam Ukraina zaakceptowała, potem Ukraina jeszcze zaprezentowała, prawda? No generalnie zdecydowanie nie. Co więcej, zarówno Zełenski skrytykował Putina, Putin skrytykował Zełenskiego, oskarżając się wzajemnie o sabotowanie perspektyw pokojowych. Więc tutaj jest natomiast pewna, dlaczego mówię o pewnej ciekawostce, ponieważ z jednej strony Rosja za wszelką cenę, i to jest na potrzeby głównie wewnętrzne, stara się przedstawić, że no te tam samoloty, to których tam trafiono, to zostały tylko podrapane i w ogóle one już latają, tam skrzydła nie ma, silnika nie ma, ale siłą woli, prawda, przywódcy zaczęły fruwać. A z drugiej strony, no, musi ten atak, który odwetowy, który chce przeprowadzić, no, musi być proporcjonalny, tak? Znaczy, nie pozwoli sobie na jakąś eskalację. A w związku z tym, że nie wiem, odpowiedzenie przy pomocy taktycznej broni jądrowej, czy też odpowiedź przy pomocy jakiegoś zmasowanego ataku bombowego na Kijów, no to będzie nieproporcjonalne, no bo jeżeli tam nie poniesiono strat, to w zasadzie chodzi teraz o symbolikę, a nie o jakiś wielki odwet. Natomiast, no jeżeli poniesiono straty, no to wtedy mamy wielki odwet, ale wtedy uprawdopodobnia się, czy też no Rosja sama uprawdopodobnia, że jednak ten atak na lotniska i na bombowce strategiczne jednak osiągnął te efekty, o których pisze cała międzynarodowa prasa i które zresztą tam przez różne grupy osintowe zostały już dosyć dokładnie zweryfikowane. Tak na marginesie, cały czas te prorosyjskie konta puszczają jakieś z jakiejś AI albo z jakiejś gierki, jakieś wideo, twierdząc, że to Ukraińcy je prezentowali, że to one stanowią podstawę do tego rozstrzygania. No nie, no są zdjęcia satelitarne i amerykańskie, i francuskie, i chińskie, które pokazują te same lotniska, te same zniszczone bądź uszkodzone poważnie samoloty i tyle, tak? A tym bardziej, że teraz jeszcze chyba Wołodin powiedział, że wszystkie te samoloty zostaną odtworzone, prawda, albo odbudowane. No jak są, nie są uszkodzone, to po co odbudowywać? Więc no to są pułapki własnej propagandy, tak? I niespójności komunikatów. No dobrze, w każdym razie to jest tak, że Jurij Uszakow, no, prawa ręka Putina, jeden z najmocniejszych ludzi na Kremlu, poinformował reporterów, że nie powiedział, czy Putin obawiał odwet, ale opisał rząd Ukrainy, jego działania, w tym te ataki na linie kolejowe, jako terrorystyczne. No, oczywiście ignorując, prawda, to, że przecież to Rosja jest agresorem, w związku z tym, jeżeli Rosja może atakować całe terytorium Ukrainy, to dlaczego Ukraina nie może atakować całego terytorium, w tym na przykład linii kolejowych czy innych obiektów na terytorium Rosji, tak? No ale to jest też taka, przepraszam, ale niestety tutaj trzeba to przypomnieć, to jest też retoryka, którą zapożyczono ze Stanów Zjednoczonych i ona tutaj, Putin ją próbuje też przeprowadzać u siebie. Powiedział, znaczy wdrażać u siebie, przepraszam. Poza tym powiedział, że Putin powiedział Trumpowi, że rozmowy z Ukrainą są przydatne i będą kontynuowane. Natomiast Uszakow powiedział też, to nie znaczy, że nie możemy prowadzić negocjacji, które są potrzebne do osiągnięcia jakiegoś rodzaju porozumienia. No więc teraz najciekawszą rzeczą, nad którą spekulują amerykańscy głównie dziennikarze, to jest sprawa taka, no dobrze, ale czy, no to pytanie podstawowe. Czy jeżeli Trump usłyszał, że będzie jakiś wielki odwet na Ukrainie, to czy próbował namówić Putina, żeby jednak tego nie robił? No bo wiadomo, zawieszenie broni, pokój jak najszybciej, 24-godzinny pokój Trumpa i tak dalej. I Trump tutaj nie odpowiedział. On się uchylił, nie odpowiedział na pytanie. I tutaj jak gdyby właśnie określają Amerykanie, oczywiście nie wiadomo, co było tak naprawdę przedmiotem tej rozmowy, wycieku niestety żadnego transkryptu nie ma. Natomiast no właśnie oni twierdzą, że się Trump tutaj zachowuje trochę jak taki przypadkowy przechodzień, tak? I przypadkowy świadek, tak? Że ogląda sobie bójkę i ją relacjonuje, natomiast tak jakby się całkowicie dystansował również od Ukrainy jako takiej. No jest doradcy, natomiast anonimowi, jak zwykle urzędnicy twierdzą, że Trump jest zirytowany przywódcami Ukrainy i Rosji, ale szczególną niechęcią darzy od zawsze Zełenskiego. Trump już wiele razy mówił o odcięciu przepływów broni na Ukrainę i wiele razy mówił swoim współpracownikom, że Zełenski to jest właśnie tym złym facetem, no a oczywiście dobrym jest Putin. Nic dziwnego, no, zawsze ten Krasnow gdzieś wyjdzie, prawda, spod skóry. Trump powiedział właśnie, że ma tendencję też do większego szacunku się tym swoim anonimowym urzędnikom. Pamiętajcie Państwo, że to są wszystko przecieki, prawda, z dobrze poinformowanych źródeł, mniej lub bardziej kontrolowane. W każdym razie ma tendencję do większego szacunku wobec Putina. Powiedział, zresztą już wielokrotnie mówił, że ma bardzo, bardzo dobre stosunki. Jak na razie, no ma, w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że jest na niego coraz większa wywierana presja, jeśli chodzi o jednak nałożenie kolejnych sankcji na Rosję. I on zdaje się, jest chyba jednym z ostatnich, który wstrzymuje te sankcje. jest przygotowany projekt, prawda, ten dwupartyjny, mający zdecydowaną większość w izbach, nałożenia właśnie bardzo surowych sankcji ekonomicznych na Rosję. No właśnie, natomiast, no i on znowu tak nic nie napisał, tak, nic nie potwierdził, natomiast tym razem jakby podał dalej na swoich mediach społecznościowych taki post, to jest Thyssena. Thyssen to jest taki felietonista z Washington Post i ten felietonista twierdzi, że ustawa o sankcjach dałaby Trumpowi przewagę nad Putinem. No to jest prawda, tak? Znaczy to by po raz pierwszy dawało jakikolwiek lewar do rozmów, bo na razie to jest uniżone proszenie Putina i Putin się łaskawie nie zgadza, tak? Bo to jest, tak to mniej więcej wygląda. Bo tutaj wskazuje się, że to specjaliści twierdzą, że Putina ośmiela przekonanie, że Zachód, a już szczególnie Trump, boi się bezpośredniej konfrontacji militarnej. I że tak naprawdę reakcją Putina na to wszystko nie będzie złagodzenie jakichkolwiek działań na froncie, tylko wręcz przeciwnie, będzie to cięższe bombardowanie miast i infrastruktury. I to jest, znaczy, z punktu widzenia Putina, znaczy ja teraz Państwu powiem, że taktyka Putina z jego punktu widzenia nie jest wcale nieracjonalna, tak? Ona się poddaje, znaczy ona się daje jak gdyby oceniać z punktu widzenia również naszego zachodniego systemu wartości. No jest, ma wojnę prawie, że nawet jeżeli nie wygrano, to wojnę, w której już nie, no on już nie traci terytorium, prawda, nie cofa się, tylko jest stroną atakującą. Wie o wszystkich słabościach przeciwnika, bo słabości przeciwnika są rozdrapywane w mediach, wśród polityków, analityków i tak dalej, także tam nie musi żadnych szpiegów mieć, wystarczy, że poczyta gazety, które tam właśnie opisują, gdzie tam są niedobory kadrowe, w których brygadach, dywizjach, bo już to do tego stopnia schodzi poziom szczegółowości tych informacji przeciekających z frontu. Z drugiej strony ma Stany Zjednoczone, które, znaczy jeżeli Trump mówi, że będzie negocjował pokój przez siłę, to na razie to jest pokój przez, to jest to błaganie o pokój przez totalną słabość, gdzie Amerykanie, nie mając żadnych lewarów, żadnego nacisku, żadnej zdolności nawet w tej chwili do prowadzenia negocjacji z pozycji siły, twierdzą, że negocjują z pozycji siły, więc to jest w ogóle kuriozalna absolutnie sytuacja. W związku z tym on to po prostu ignoruje. No, ignoruje, robi, że tak powiem, swoje, co więcej jest przekonany, że jeszcze kilkanaście poważnych ciosów i po prostu tę wojnę wygra. I to wojnę wygra nie na polu bitwy, tylko właśnie wojnę wygra w rozmowach z Trumpem albo w rozmowach z Zachodem. Z Zachodem mu teraz ciężej idzie, pomimo tego, że Zachód jest podzielony. Natomiast dużo łatwiej mu idzie, jak się okazuje, z Trumpem. I tyle, tak? Więc no tutaj jest tak, że tutaj, jeżeli chodzi o teraz przemówienia Putina, to Putin właśnie na spotkaniu z urzędnikami rządowymi Rosji, jak Państwo wiecie, to są transmitowane przynajmniej w części, Putin nie wspomniał o ataku, prawda, na lotniska, skupił się na zniszczeniu dwóch mostów kolejowych w regionach graniczących z Ukrainą, co spowodowało wykolejenie się pociągów pasażerskiego i towarowego. No, Ukraina się akurat do tego nie przyznaje, no ale to nie musi, prawda, jeżeli to zrobiła, to i tak pewnie gdzieś tam się pojawi. No, główny śledczy Rosji powiedział, że ataki kolejowe zostały przeprowadzone przez ukraińskie służby specjalne. Putin oskarżył kierownictwo Kijowa o wydanie im rozkazu przerwania drugiej rundy rosyjsko-ukraińskich rozmów. Putin mówi, że proszą o spotkanie na szczycie, ale jak takie spotkania mogą się odbyć w takich warunkach? Jak możemy negocjować z tymi, którzy polegają na terrorze, powiedział Putin. Tak? I to jest jego w tej chwili aktualne stanowisko. Uszakow powiedział jeszcze dodatkowo, że Rosja nie ulegnie prowokacjom, ale przeprowadziła zaplanowane rozmowy z Ukrainą w poniedziałek w Stambule. No, Rosja jest w ofensywie ponad, w tej chwili 3 lata inwazji, Rosja jest w tej chwili w ofensywie, posuwa się naprzód na polu bitwy, rutynowo atakuje ukraińskie miasta, zresztą starając się między innymi zwiększać koszty tej wojny również dla zachodnich darczyńców, no bo Ukraina wymaga permanentnego zasilania chociażby w broń przeciwrakietową, przeciwlotniczą. Zełenski, przemawiając na konferencji prasowej w Kijowie, oskarżył Putina o opóźnianie rozmów pokojowych. I również i tę całą taktykę, która ma odwlec nowy pakiet amerykańskich sankcji. Czyli tak, żeby te sankcje no, nie były, były niepotrzebne, tak jak właśnie Trump mówi, że no, nie będzie nakładał sankcji, jeżeli te rozmowy trwają. Więc on Putin stara się cały czas pokazywać, że te rozmowy wcale nie zostały zerwane. One mogły zostać zawieszone ze względu właśnie no, na działalność, jak to określa, dywersyjną czy terrorystyczną, prawda, strony drugiej. Natomiast nie mówi, że nie przeszło cały czas jak najbardziej pokoju. Wystarczy, że się Ukraina podda i będzie naprawdę pokój. Powiedział też, zresztą Zełenski natomiast powiedział, że niedawne rozmowy w Stambule no, nie doprowadziły i nie doprowadzą do przełomu, tym bardziej, że Kreml wysyła delegację, która nie ma żadnych uprawnień do podejmowania decyzji. No więc Zełenski powtórzył swoje wezwanie do szczytu, w którym mógłby wziąć udział on, Putin i Trump. Powiedział, że aby takie spotkanie miało miejsce, szansę na powodzenie, powinno nastąpić natychmiastowe zawieszenie broni. No więc powiedział tak, po co zawieszenie broni przed spotkaniem przywódców? Ponieważ spotykamy się, a jeśli nie będzie porozumienia, chęci do eskalacji i poglądów na temat tego, jak to zakończyć, zawieszenie broni zakończy się tego samego dnia. Ale też powiedział, jeśli zobaczymy, że możemy kontynuować dialog i jesteśmy gotowi na odpowiednie kroki deeskalacyjne, to będziemy kontynuować zawieszenie broni. No więc Putin w środę odrzucił pomysł tymczasowego i pełnego zawieszenia broni. Powiedział, niedawno władze Ukrainy i ich sojusznicy marzyli o strategicznej porażce Rosji na polu bitwy. Dziś pośród ogromnych strat i wycofywania na całej linii kontaktu, kierownictwo Kijowa przeszło do organizowania ataków terrorystycznych w celu zastraszenia Rosji, jednocześnie prosząc o 30-dniowe zawieszenie broni. No i tak po prostu i tutaj jak widać, jeszcze Zełenski jeszcze powiedział reporterom, że propozycje Rosji przedstawione w Stambule były równoznaczne z ultimatum i z kapitulacją, prawda, której wiedział, że Ukraina nigdy nie zaakceptuje. Natomiast przy okazji tej rozmowy pojawił się wątek irański. To jest ciekawostka. Otóż, bo Trump bardzo szybko starał się jakby zmienić temat rozmowy, jak go zaczęto wypytywać o Ukrainę. On nie lubi tych pytań, bo to jest pierwsza jego ewidentna, absolutna jak na razie porażka i on nie ma pomysłu po prostu na to, co zrobić dalej, nie zmieniając swoich pryncypiów, swojej polityki, bo znowu mógłby to coś zrobić, ale musiałby zrobić coś takiego, co robił poprzednio Biden, a on tego nie chce, bo mówi, że to przecież to Biden i jego błędy doprowadziły wszystko do tego poziomu, który jest w tej chwili. No więc Trump od razu zmienił na Iran, bo tutaj ma nadzieję na większy sukces. Od razu sobie powiedzmy, że chyba niespecjalnie, ale to już zaraz powiemy dalej, trochę później. Więc powiedział właśnie, że powiedziałem prezydentowi Putinowi, że Iran nie może mieć broni jądrowej. Uważam, że w tej kwestii się zgadzamy. Powiedział też prezydent Putin, zasugerował, że weźmie udział w rozmowach z Iranem i że mógłby być pomocny w szybkim doprowadzeniu ich do końca. No więc no, trzeba pamiętać, że Rosja przyłączyła się do negocjacji umowy nuklearnej z Iranem z 2015 roku. Potem Trump zerwał tę umowę. Natomiast no, obecnie sytuacja jest inna, ponieważ Iran jest jednym z dostawców broni lub technologii. Od razu powiedzmy sobie, że to jest cały czas sprawa nieustalona. To znaczy, czy Iran dostarcza gotowe drony, czy Iran dostarczył technologię, a gdzieś tam, prawda, w jakimś warsztacie, który robił do tej pory motorowery, oni te geranie, prawda, czy też te szachidy składają. Ja mówię, bo to nigdy nie zostało rozstrzygnięte, tak? Kto tak naprawdę to produkuje? Czy to jest tak, że Iran rzeczywiście dostarcza masowo te drony gdzieś tam produkowane w Iranie, czy wręcz przeciwnie, chociaż rzekomo ta konstrukcja szachida jest trochę inna niż to, co lata na Ukrainie, więc to jest jakaś wersja zlokalizowana, czy też to jest właśnie gdzieś tam robione w Rosji? No właśnie, teraz jest administracja Trumpa wysłała Iranowi propozycję umowy w weekend, później mieliśmy jeszcze kilka wypowiedzi Trumpa. Potem powiemy sobie o tym, co powiedział, jakie są perspektywy tego, jakie są perspektywy tego działania. No więc tak, proszę Państwa, więc generalnie to jest ten pierwszy temat. Ten pierwszy temat, czyli mamy tak, zapowiedź jakiegoś wielkiego odwetu rosyjskiego. Przy okazji ambasada amerykańska wydała wyraźne ostrzeżenie dla obywateli, żeby się chronili, byli blisko schronów, generalnie nie wychodzili. No, krótko mówiąc, to niby nie było związane z tymi groźbami Putina, jednakowoż pojawiło się po rozmowie Putin-Trump. No i że generalnie z tych ostrzeżeń można wywnioskować, że Putin może chcieć uderzyć w Kijów, krótko mówiąc. Być może zaatakuje, nie wiem, budynki administracji publicznej, prawda, budynki rządowe, coś takiego. No w każdym razie ten jakiś wielki atak na Kijów jest możliwy. A w każdym razie jakiś spektakularny, no bo to teraz właśnie ta skala będzie... Moim zdaniem Rosjanie jeszcze, dlatego jeszcze do tej pory przynajmniej, to znaczy jest czwartek, wcześniej rano, więc jeszcze nie zaatakowali, bo zastanawiają się nad samą symboliką, znaczy nad skalą i symboliką. Jak mówię, jeżeli to będzie za wielki atak, to zasugeruje, że jednak Ukraińcy trafili to, co mieli trafić. Jeżeli będzie za słaby, no to zostanie zlekceważona, a potem też nie wiadomo, obrona przeciwrakietowa, jak tam zestrzeli wszystko, co będzie leciało, no to będzie znowu kompromitacja, więc nie będzie efektu. A potem jest jeszcze, muszą być cele, muszą być symboliczne, prawda, czyli muszą w jakiś sposób uderzyć, tak jak tam symbolicznie zbombardowano bazę, no prawie przy granicy z Chinami, tak tutaj też musi być coś takiego, co odpowie tą samą symboliką. Ja przypuszczam, że to jest jedyny problem, znaczy to jest jedyny powód, dla którego jeszcze tego odwetu nie było. Właśnie zastanawianie się nad wyważeniem tych opcji. Tak. Natomiast zawsze, odkąd Państwu powiem, cały czas jeszcze pojawiają się, chociaż są resztki tych komentatorów niezależnych o polsko brzmiących aliasach, którzy mówią, że jak pan sądzi, że armia rosyjska mogła zostać pokonana przez tamtych, takich, owych, to się pan, potęga armii jest nieskruszona, no prawda, niesakruszyma ja i legendarna, ja po prostu jeszcze brakowało, żeby było, więc no to już są takie aż karykaturalne, więc coś tam się też Wolgino popsuło, tak, coś z tą jakością jest nie tak, może wzięli po prostu wszystkich i wysłali na front. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Dzisiaj w ogóle prezydent Trump dostarczył nam bardzo wielu, bardzo ciekawych tematów, w tym kilku odcinków kolejnej telenoweli, ale mamy rzeczywiście nową, starą politykę Trumpa. Otóż Stany Zjednoczone zakazują wjazdu obywatelom 12 krajów. Polski nie ma na tej liście, od razu mówię, bo to, wiecie Państwo, ta wielka przyjaźń i Big Beautiful Deal i Big Beautiful President, to nie musi oznaczać, że Trumpowi nie przyjdzie coś takiego. On nie takie rzeczy robił również swoim sojusznikom, chociaż niewiele o nich wiemy, znaczy nie wiedzieliśmy. No więc krótko mówiąc, kogo to jest tak, 12 krajów, to jest zakaz podróży do 12 krajów, z 12 krajów, głównie z Afryki i Bliskiego Wschodu. No i to jest oczywiście niby element polityki antyimigracyjnej, ale też jest elementem polityki, że tak powiem, politycznej, nie tylko antyimigracyjnej, po prostu tych krajów nie lubi. I to jest tak, że mamy zakaz wjazdu obywateli Afganistanu, Mjanmy, Czadu, Republiki Konga, Gwinei Równikowej, Erytrei, Haiti, Iranu, Libii, Somalii, Sudanu i Jemenu. Trump również nałożył ograniczenia, ale nie wprowadził całkowitego zakazu dla Burundi, Kuby, Laosu, Sierra Leone, Togo, Turkmenistanu i Wenezueli. Obywatele tych krajów nie mogą przyjechać do Stanów Zjednoczonych na stałe ani uzyskać wiz turystycznych lub też studenckich. To jest w tej chwili decyzja, ta jest wskrzeszeniem starej polityki Trumpa z pierwszej kadencji. Ta polityka, przypomnijmy, wywołała totalny chaos na lotniskach, doprowadziła też do wyzwań prawnych. To jest najnowszy ruch właśnie w ramach radykalnych represji wobec krajów różnych, a i wobec imigracji. To jest, no mamy zresztą kolejne, to już później sobie powiemy o jeszcze wizach studenckich. W każdym razie to wszystko, notabene najśmieszniejsze jest to, że, najśmieszniejsze, no najciekawsze powiedzmy jest to, że to wszystko jest po aresztowaniu tego Egipcjanina w Colorado, który dokonał zamachu na grupę Rzymian, którzy demonstrowali w związku z zakładnikami w strefie opatrunku. Rzucił w nich, jak rozumiem, koktajlami Mołotowa. No i właśnie tutaj Trump powiedział, niedawny atak terrorystyczny w Boulder w stanie Colorado podkreślił ekstremalne niebezpieczeństwo, jakie dla naszego kraju stwarza wjazd cudzoziemców, którzy nie przeszli odpowiedniej weryfikacji, a także tych, którzy przybywają tutaj jako tymczasowi goście i przekraczają ważność wizy. Powiedział właśnie w wiadomości wideo, nie chcemy ich. Ale tam był Egipcjanin Egiptu, nie wykreślił, i to jest właśnie ta wiadomość dnia, tak? Także to tak trochę jak z tym 11 września i Saudyjczykami, prawda? Zamachowcy byli Saudyjczykami, w związku z tym konsekwentnie bombardujemy Afganistan. Tutaj, no, natomiast prawnicy, którzy zostali zapytani przez amerykańską prasę, no jak wygląda na tle tego poprzednich pomysłów Trumpa, czy z poprzedniej kadencji jego, prawda, ten zakaz, oni twierdzą, że tym razem ten zakaz jest dobrze opracowany i że wyciągnięto wnioski z tych wielu rund procesów sądowych z poprzedniej kadencji i że to prawo jest lepiej przygotowane, czyli jest jak gdyby bardziej odporne na to, że zaraz ktoś je zaskarży i ono też pójdzie do kosza jak wiele poprzednich, tak? Więc tutaj jest, to jest ciekawa rzecz. Co więcej, to jest to kilkumiesięczne przygotowanie do zakazu i zakres też zaangażowanych krajów sprawia, że ten zakaz jest mniej podatny na ataki niż ten, który miał miejsce w poprzedniej kadencji. To jest tak, że sądy teraz powinny postępować zgodnie z precedensem Sądu Najwyższego, czyli wszystkie sądy, niższe sądy, które nakażą wstrzymanie proklamacji, zrobią to wiedząc, że ich nakazy zostaną uchylone. Więc to też jest dla sędziego, prawda, bo jeżeli sędzia wydaje taki nakaz, więc gdyby ktoś tam zaskarżył to i sędzia, któryś wydał nakaz wstrzymujący, to tak czy inaczej Sąd Najwyższy to później odrzuci, no więc dla sędziego prawda, to pewnie sędziowie mnie też oglądają, ale z tego co ja rozumiem, że duża liczba wygranych apelacji, to jest tak samo jak duża liczba uchylonych wyroków, to wcale nie jest nic takiego, co by jakby dodawało splendoru sędziemu, więc sędziowie starają się unikać takich oczywistych spraw, więc tutaj jest sprawa oczywista, tak? Natomiast osoby posiadające istniejące wizy będą zwolnione z zakazu. Również są wyjątki. Wyjątki to są posiadacze zielonych kart, sportowcy podróżujący do Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwa Świata lub Igrzyska Olimpijskie oraz Afgańczycy, którzy mają program tzw. specjalnej wizy imigracyjnej, czyli ci, którzy pracowali dla Amerykanów podczas wojny. To przynajmniej tych pozostawił. To już jest jakiś plus. Generalnie Trump, trzeba pamiętać, że sprzeciwia się migracji z krajów, gdzie jest muzułmańska większość. Podczas zresztą swojej pierwszej kadencji zaproponował w ogóle całkowity zakaz wjazdu muzułmanów do kraju. Tutaj w środę natomiast nawiązał do zwiększonej migracji do Europy w ostatniej dekadzie, która była spowodowana właśnie tą wielką migracją z Syrii i przy okazji załapało się pół świata. No i twierdził właśnie, że zakaz podróży w jego pierwszej kadencji ochronił kraj przed atakami terrorystycznymi. Powiedział tak, nie pozwolimy, aby to, co wydarzyło się w Europie, stało się w Ameryce. No więc podczas swojej pierwszej kadencji próbował wprowadzić dwie wersje, obie zostały zablokowane. Generalnie Sąd Najwyższy właśnie ostatecznie zezwolił na wprowadzenie przepisanego zakazu, takiego, który dotyczył obywateli 8 krajów, z których 6 było w przeważającej mierze muzułmańskich. No lista później ewoluowała, w pewnym momencie sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego musiał wyjaśnić, no właśnie na przykład, że posiadacze zielonych kart mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych, bo im również zakazano, no, krótko mówiąc, poprzedni był bublem prawnym, ale to już nie ma co nawet do tego wracać, ale warto wiedzieć, dlaczego ten pierwszy raz się nie do końca powiódł, tak? No więc tutaj, jeśli chodzi o ten zakaz, to Trump zasygnalizował zamiar wprowadzenia nowej wersji już w styczniu. 1 stycznia nakazał sekretarzowi stanu wraz z innymi przywódcami rządowymi przegląd możliwości kontroli krajów, to jeszcze przed zaprzysiężeniem, tak? Możliwości kontroli krajów i zalecenie, czy migracja powinna zostać zablokowana. Najnowszy zakaz podróży powołuje się również na problemy w niektórych krajach. No głównie chodzi o to, że migranci z tych krajów najczęściej przekraczają ważność wiz, podobno. Też oczywiście mamy tutaj krytykę ze strony demokratów. Demokraci mówią, że polityka jest dyskryminująca i nie tylko stoi w sprzeczności z tym, co nasz kraj powinien reprezentować, będzie szkodliwa dla naszej gospodarki i naszych społeczności, które polegają na wkładzie ludzi, którzy przybywają do Ameryki z tak szerokiej gamy krajów. No, dlatego demokraci przegrali wybory, prawda, więc niech brną dalej. Natomiast Trump uzasadnił zakaz podróży jako konieczny dla bezpieczeństwa narodowego. Natomiast krytycy twierdzą, że dyskryminują ludzi wyłącznie ze względu na ich przynależność etniczną. No ale to też nie jest do końca prawdą, bo z tamtych krajów przecież nie muszą przyjeżdżać ludzie ciemnoszarzy, prawda? I też nie dostaną wizy ze względu, znaczy tutaj ta wiza, ten zakaz dotyczy obywatelstwa, a nie koloru czy wyznania. No jest tak, w każdym razie to jest Trump i zakaz wjazdu z 12 krajów, a prawdopodobnie to jest jeszcze nie koniec. Tych krajów będzie więcej. Szacuje się, że ta liczba może sięgnąć nawet 30. Tego jeszcze nie wiadomo. To będzie, jeżeli ten zakaz nie zostanie, bo to jest pewnie pierwszy taki balon próbny, sprawdzenie na takich krajach, gdzie widocznie administracja ma bardzo mocne karty i jak gdyby dobrze to przygotowane. Pewnie jeżeli to przejdzie i ostoi się jakimś próbą zaskarżania pierwszym, to pewnie ta lista się powiększy. No dobra, proszę Państwa, mamy temat trzeci. Temat trzeci to jest też temat trumpistowski, że tak powiem, ale to jest temat z gatunku telenowela Trump walczy z uniwersytetami. Co prawda, no właśnie musiałem wybrać, bo mamy dzisiaj również temat Harvardu, ale doszedłem do wniosku, żeby pokazać, że to nie tylko Harvard, prawda? Generalnie wykształciuchy, prawda, są nielubiane przez władze autorytarne nigdzie. Także jak Państwo może pamiętacie, to było z King Size'u, prawda? Ten kultowy polski tekst, ale on pasuje tutaj, bo a ty inteligent sieć i knuj. No bo właśnie to robią inteligenci. No jest to, że inteligenci nie są dobrze widziani w reżimach autorytarnych, więc bo potrafią zadawać różne dziwne pytania, podczas gdy łatwiej jest manipulować, krótko mówiąc, ludźmi, którzy nie mają wiedzy. Po prostu to tak jest, no, zawsze zresztą tak było. Bo wtedy, a już szczególnie to, proszę Państwa, to a propos tej manipulacji, szczególnie dobrze, kiedy nie potrafią czytać i pisać i są zdani tylko na słowo mówione. To jest właśnie charakterystyczna cecha różnego rodzaju reżimów teokratycznych lub do teokracji zdążających. To szczególnie mówię właśnie o rządach talibów i tak dalej, prawda, że im gorzej wykształcone społeczeństwo, no to samodzielnie nic nie przeczyta, w związku z tym musi czekać na to, co zostanie objawione albo w reżimowej telewizji, albo od imama po prostu w meczecie i to jest dla nich cała wiedza o świecie i cała wiedza o społeczności i społeczeństwie. Czyli wiedza mówiona, nawet nie spisana i brak samodzielnej zdolności nawet do weryfikacji faktów, czy do no właśnie, jak nie przeczyta, to żadne inne idee mu do głowy nie wpadną. Ale to tak od zawsze, proszę Państwa, wszystko. Znaczy, od razu Państwu powiem, że ta postawa, ja trochę się z niej nabijam, bo jak Państwo być może wiecie, no jak ktoś jest specjalistą stosunków międzynarodowych, to jednym z istotniejszych elementów edukacji na dobrze prowadzonych kierunkach, bo są niestety bardzo różne, jest dobrze prowadzona historia stosunków międzynarodowych głównie w wieku XVIII i XIX, kiedy kształtowały się pewne procesy i prawno międzynarodowe, i pewne idee, które do dzisiaj mamy odziedziczone po tamtym okresie, czy tak naprawdę do początku wieku XX, ale przez ten XVIII-XIX wiek to zdecydowanie, prawda, rewolucja francuska, rewolucje we Francji w ogóle liczne, te idee, które tam się pojawiały, idee w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. No, już nie będę tego z tego rozwijał, bo to właśnie i z punktu widzenia prawa międzynarodowego i filozofii, i socjologii polityki, politologii, to wszystko się tam gdzieś wtedy tak naprawdę mieliło, tak? Wtedy powstawało to, co my dzisiaj mamy już jako, znamy to jako coś normalnego, zastaliśmy to po tamtych wiekach i właśnie no to tam dokładnie tak samo, no zawsze niszczono drukarnie na przykład właśnie, atakowano uniwersytety, niszczono drukarnie, bo stwierdzano właśnie, że to przez to, że się drukuje różne rzeczy, to się ludziom w głowach przewraca, bo czytają, prawda, więc każda władza autorytarna, prawda, czy to już totalitarna, to jeszcze bardziej zawsze dąży do tego, że jeżeli do czytania, to tylko jeden konkretny i zatwierdzony przez państwo jeszcze tekst. I proszę zwrócić uwagę, że te tendencje nie są lewicowe bądź prawicowe, one są uniwersalne, tak? No dobra, ale to, przepraszam, to przydługa dygresja, natomiast no, administracja Trumpa stwierdziła teraz, że instytucja naruszyła przepisy antydyskryminacyjne, ponieważ pozwala na protesty profilistyńskie. Otóż właśnie administracja stwierdza, że nie spełnia już standardów wymaganych do akredytacji z powodu naruszenia federalnych przepisów antydyskryminacyjnych, że tutaj tak i w związku z tym nie spełnia właśnie to Middle States Commission of Higher Education, właśnie, że nie spełnia standardów akredytacyjnych ustalonych przez komisję. Chodzi oczywiście o obcięcie dziesiątek milionów dolarów czesnego z rządowych stypendiów i pożyczek na rzecz studentów, a także jest to kolejna presja na uczelnię, żeby wprowadziła komisarza, krótko mówiąc. Tutaj sekretarz edukacji powiedziała, po ataku terrorystycznym Humusu na państwo, któremu wszystko wolno, 7 października 2023 kierownictwo Uniwersytetu Columbia działało z rozmyślną obojętnością wobec nękania studentów rzymiańskich na terenie kampusu. To nie tylko niemoralne, ale niezgodne z prawem. Akredytatorzy ponoszą ogromną odpowiedzialność publiczną jako strażnicy federalnej pomocy studenckiej. Uniwersytet Columbia oświadczył, że jest świadomy obaw i zwrócił się do komisji. Columbia jest głęboko zaangażowana w walkę z antyszamanizmem na naszym kampusie. Podchodzimy do tego problemu poważnie i nadal współpracujemy z rządem federalnym, żeby to rozwiązać. Uniwersytet Columbia, nowojorski uniwersytet, prawda, ogłosił reformy w marcu w odpowiedzi na zamrożenie 400 milionów dolarów funduszy federalnych i żądania zmian zasad zarządzania i procedur dyscyplinarnych wobec studentów. Potem ujawnił plany dalszych zmian, które no, wielu członków tej uczelni uznało za dalsze osłabianie władzy uniwersytetu i schlebianie administracji. Generalnie przypomina się, że administracja rozpoczęła szeroki atak na wszystkie elitarne uniwersytety USA pod pretekstem zaniedbań w walce z antyszamanizmem i anulując finansowanie dla badań i badaczy, którzy się nie podobają, a nie podobają się prawie że wszyscy. Chyba że zaraz się pojawią jacyś, nie wiem, kreacjoniści, to może oni dostaną, ale chyba też nie, prawda? Chyba już sam fakt pracy tam jest jakoś niepodobający się administracji. Harvard odrzucił żądania, w związku z tym obcięto mu finansowanie, odebrano prawo do przyjmowania zagranicznych studentów, które zostało zablokowane, ta decyzja przez sąd, ale w jakiś sposób, zdaje mi się, administracja znalazła, to dzisiaj jest opisywane, no ale dzisiaj mówimy o Columbia, więc tamten odcinek będzie kiedy indziej. W następstwie tego wszystkiego Claire Shipman, który pełni obowiązki prezydenta Columbia, obiecała, że odrzucimy każdą umowę, która wymagałaby od nas zrzeczenia się naszej niezależności i autonomii jako instytucji edukacyjnej. Haha. No, już to widać. No, ale widać, że prawda, Harvard się broni, więc będziemy, proszę Państwa, mieli takie komunikaty z frontu edukacyjnego, prawda? Harvard broni się, Columbia broni się, prawda? Tam koma 3, tak jak w czasie wojny. Więc co jeszcze dalej? Amerykańskie uniwersytety w tej chwili, żeby mieć możliwość finansowania rządowego, muszą uzyskać autoryzację jednej z 7 agencji akredytacyjnych w kraju. Trump zażądał, znaczy w ogóle, bo teraz Trump jeszcze naciska na te agencje, więc to jest taki system. Podpisał w kwietniu rozporządzenie wykonawcze, w którym oskarżył te agencje niewypełnianiem obowiązków i zagroził wycofaniem ich akredytacji, czy właściwie ich uprawnień do akredytacji. No, Departament Edukacji poinformował w zeszłym miesiącu, że Biuro Praw Obywatelskich ustaliło, że Columbia działa z rozmyślną obojętnością wobec nękania studentów rzymiańskich. Stwierdzono, że jeśli uniwersytet nie dostosuje się do wymogów w określonym czasie, akredytor, prawda, musi, czyli ta instytucja akredytująca, musi podjąć odpowiednie działania wobec swojej instytucji członkowskiej. No więc w tej chwili na razie nie ma dalszych żadnych komentarzy. No właśnie pokazywano, że Columbia to był ten uniwersytet, który chciał się dogadać z Trumpem, jak widać dogadał się, a i tak to nic nie pomogło, natomiast Harvard to jest ten, który powiedział, że tak pięknie po tatarsku, no właśnie, powiedzmy ała i już, prawda, i nic nie zrobił, w związku z tym będzie, znaczy Trump, bo to, no, że w ogóle jest taka hipoteza, że Trump w ogóle dąży do tego, żeby zlikwidować Uniwersytet Harvarda w dostępne sposoby, więc Uniwersytet, no, będzie miał 3 lata, będzie miał prześladowań takich już otwartych, prawda, federalnych przeciwko sobie. No, Zobaczymy, tak? Więc mówię, to jest telenowela, więc proszę nie regulować odbiorników. Jutro na pewno kolejny odcinek, bo właśnie dużo się podobno dzieje teraz na Harvardzie. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest znowu temat, niestety znowu amerykański, ale tym razem już temat ONZ-owski. Tutaj musimy się przełączyć na pełny koalank. Ja od razu Państwu powiem, że miałem jeszcze jeden bardzo dobry i ciekawy artykuł dla Państwa i w ogóle bardzo ciekawy temat, właśnie nawet dwa, ale niestety znowu je zdjąłem sam ze względu na tę cenzurę. To się pokaże w nowym formacie, tym, który planuję już eksperymentalnie uruchomić od końca tego tygodnia, on będzie na Spotify'u, będzie na pewno dostępny for free dla patronów z Patronite'a, to na pewno, jak dalej to jeszcze nie wiem, ale to będzie taki, on musi być zakłódkowany, bo wiadomo, że na otwartym kanale też może ktoś próbować to zablokować, na subskrybowanym to się mogą, że tak powiem, właśnie i to też i nic więcej, więc krótko mówiąc będzie tak właśnie w tym nowym formacie i tam Państwu powiem, bo są szalenie ciekawe informacje, oczywiście wszystko z Bliskiego Wschodu. Tutaj musimy niestety powiedzieć o tym, ale tak jak mówię, muszę pominąć pewne obszerne fragmenty ze względu na tutejszą cenzurę, więc no, Stany Zjednoczone zawetowały rezolucję ONZ domagającą się natychmiastowego zawieszenia broni w strefie opatrunku oraz uwolnienia wszystkich zakładników i wznowienia dostaw pomocy na pełną skalę. To, jak widać, nie pasuje do wartości trumpistowskich. Stany Zjednoczone są jedynym państwem członkowskim, które zawetowało tę rezolucję. Zagłosowała zarówno Wielka Brytania, jak i Francja, czyli 14-1. W sumie ta sama rezolucja była przygotowana przez 10 niestałych członków Rady Bezpieczeństwa. Przedstawiała tę rezolucję Słowenia. To jest pierwsze takie głosowanie od czasu pojawienia się Trumpa i pierwsze jego oczywiście weto. To, jak twierdzą media, akurat saudyjskie, bardzo mi się podobał ten komentarz. Jak wiadomo, Saudyjczycy są niby zaprzyjaźnieni z Amerykanami, ale oni twierdzą, że to podkreśla, cytuję dosłownie za Al-Arabia Al-Jadid, izolację Waszyngtonu na terenie międzynarodowej z powodu polityki bezwarunkowego wsparcia dla państwa położonego tam, gdzie chce. Tutaj wspólne oświadczenie 10 niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, które zostało odczytane przez ambasadora Słowenii Samuela Zbogara, brzmi następująco. Uważamy, że ten tekst odzwierciedla konsensus podzielony przez wszystkich członków Rady, że wojna w strefie musi zostać natychmiast przerwana, wszyscy zakładnicy muszą zostać natychmiast i bezwarunkowo uwolnieni, a cywile w strefie nie mogą głodować i muszą mieć pełny i nieograniczony dostęp do pomocy. No więc powstaje pytanie, co się Amerykanom nie podobało. Zresztą zaraz Państwu powiem, jaka była motywacja. Czyli to, że trzeba przerwać wojnę, czy że zakładnicy mają być uwolnieni, czy że ludzie mają móc zjeść cokolwiek. Notabene dzisiaj są informacje ze szpitali w strefie, że już lekarze też nie mają w żadnym, znaczy w szpitalach nie mają nie tylko pacjenci, ale i lekarze co jeść. Krótko mówiąc. A amerykańska inicjatywa, która polegała na tłoczeniu ludzi, znaczy to nie jest amerykańska, to żeście Państwo wiedzieli to. Firma jest zarejestrowana w USA, ale ze Stanami ma tylko tyle wspólnego. Natomiast ta inicjatywa nowa państwa położonego tam, gdzie chce, bo to tak trzeba powiedzieć, ona, jak rozumiem, polegała na tym, żeby stłoczyć ludzi w jednym miejscu, a następnie mamy informację, że tu 27 osób dziennie, 25, w sumie chyba ze 3 albo 4 setki już, udało się na drogę do Jerozolimy, bo zostały oddane strzały ostrzegawcze, więc no właśnie, więc jakoś pomimo tego ostrzegania mamy takie rezultaty, więc krótko mówiąc, mamy w tej chwili zablokowaną całkowicie, od drugi dzień już z rzędu ta firma zaprzestała w ogóle wydawania jakichkolwiek posiłków. Przypomnijmy, że państwo położone tam, gdzie chce, zakazało działalności innym organizacjom, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych. ONZ miała 400 punktów. Sama ONZ, już nie mówiąc o tych właśnie World Kitchen i tych innych organizacjach, tam jest jeszcze Światowy Program Żywnościowy, to chyba się liczył do tych ONZ-owskich, ale były jeszcze inne organizacje charytatywne, które gdzieś tam rozdawały tę pomoc, więc zamiast 400 punktów zrobiono 3, z czego jeden działający. W tym działającym, jak tylko ludzie tam pobierali żywność, to potem nagle w cudowny sposób byli przenoszeni przez humanistyczną armię na drogę do Jerozolimy. Więc krótko mówiąc, Państwo koalangowcy wiedzą, o czym mówię. W każdym razie od rezolucja Rady Bezpieczeństwa, to warto przypomnieć, musi uzyskać 9 głosów za i musi zostać, jeżeli dotyczy Międzynarodowego Pokoju i Bezpieczeństwa, to dotyczy tego, musi być przyjęta przez 5 stałych członków, czyli jeżeli którykolwiek z nich nie zagłosuje, chociaż w tej chwili wiadomo, że to weto musi być, nie może być dorozumiane, musi być wyraźne, jeżeli nikt nie zawetuje, no to wtedy jest przyjmowana. 4 rezolucje zostały do tej pory, były głosowane, zostały zawetowane przez USA. W jednym przypadku Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu, czyli nie zagłosowały za, ale nie zagłosowały przeciw, a w związku z tym jedna rezolucja przeszła, tak? No więc dlaczego to Amerykanie zrobili? Bo to jest dla Państwa pewnie najciekawsze. Otóż pani Shia, która jest, Doroty Kamil Shia, chyba tak się ją, albo Shea, którą tak się chyba jej nazwisko czyta, ona jest tymczasową przedstawicielką Stanów przy ONZ-cie, powtórzyła następujący komunikat. Każde działanie, które podważa bezpieczeństwo naszego bliskiego sojusznika, czyli państwa położonego w Palestynie, jest nie do przyjęcia. Państwo położone w Palestynie ma prawo się bronić i powiedziała, że przecież cierpienie Filistynów zakończy się, jeśli Humus się podda. No więc to jest tak, że jak twierdzi prasa, cytuję dosłownie, dyplomaci ONZ z wściekłością i frustracją obserwują właśnie, jak sytuacja humanitarna w strefie pogorszyła się do tego poziomu, że w tej chwili już na specjalnej opracowanej przez pewnie naukowców rzymiańskich diecie znajdują się liczne dzieci. Jest od marca, trzeba pamiętać, jest zakaz całkowity wjazdu żywności i czegokolwiek więcej, lekarstw i tak dalej do strefy. Oczywiście czym to jest, prawda, w świetle prawa międzynarodowego, Państwo świetnie wiecie, znowu nie mogę użyć tego słowa ze względu na cenzurę. W każdym razie członkowie Rady są również sfrustrowani Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim tutaj, ze względu na ich tutaj to działanie, które jest, no, krótko mówiąc, wspólnictwem w tym, co robi tamto państwo. Według w tej chwili w sumie na drogę do Jerozolimy udało się już 56 tysięcy ludzi w strefie, z tego większość z nich kobiety i dzieci. UNICEF ma własne dane, twierdzi, że od początku specjalnej operacji pokojowej humanistycznej armii albo odeszło na drogę do Jerozolimy, albo w tym kierunku się udało, choć jeszcze nieskutecznie, 50 tysięcy dzieci. Więc, no, jak Państwo widzicie, koalangiem da się to chyba przekazać. W każdym razie ambasador Algierii przy ONZ-cie Amar Benjama, który jest notabene jedynym arabskim przedstawicielem w Radzie, powiedział: dziś wybrani członkowie Rady stanęli jasno, z przekonaniem, z odwagą, że są dumnymi nosicielami moralnej przewagi, legitymacji, prawda, czyli moralnego prawa. Powiedział też, że rezolucja nie była głosem nielicznych, ale rezolucja jest w tej chwili zbiorową wolą całego świata. Ambasador państwa położonego tam, gdzie chce, Danny Danon, powiedział, że rezolucja nie promuje pomocy humanitarnej, ale ją podważa i ignoruje działający system na rzecz programów politycznych. No więc powstaje pytanie, który system działający, bo działającego ONZ-owskiego systemu państwo położone tam, gdzie chce, zabroniło. Więc w sumie to jest tak, 1 czerwca humanistyczna armia wysłała na drogę do Jerozolimy 20 Palestyńczyków stojących w kolejce po pomoc, we wtorek 27 osób, kiedy szli w kierunku nowego miejsca dystrybucji żywności. Tutaj humanistyczna armia powiedziała, że siły zbrojne dały strzały w pobliżu kilku osób, w pobliżu. ONZ wezwała do niezależnego dochodzenia w tej sprawie i potępiła tę organizację dystrybucji pomocy. Warto powiedzieć, że Boston Consulting Group wycofała się z doradzania tej organizacji. Zresztą tam w ogóle zaczyna się jakieś w ogóle międzynarodowe śledztwo w sprawie tej organizacji, jej kulisów, prawda, tego, jak jest stworzona. No, tam już prasa w państwie położonym tam, gdzie chce, wskazuje wyraźnie, że to jest inicjatywa agencji wywiadowczej tego kraju, firmy gdzieś tam zarejestrowane w Szwajcarii, mające filie w Stanach, to już nieważne, dzisiaj nie będę tego przywoływał. To niestety nie miejsce na opowiadanie o tym, jak jest w rzeczywistości, no ale musicie Państwo widzieć, w każdym razie po raz kolejny szef do spraw pomocy humanitarnej ONZ, Tom Fletcher, powiedział, świat obserwuje dzień po dniu to, coś obserwuje. Musimy mieć możliwość wykonywania naszej pracy, mamy zespoły, plan zaopatrzenia i doświadczenie. No dobrze, proszę Państwa, więc po tym dość bulwersującym temacie, ale jak Państwo zauważyliście, mam nadzieję, że opowiedzianym z dostateczną gracją, żeby cenzorzy tego nie zatrzymali. Mamy, proszę Państwa, kolejne, tak jak mówię, w nowym formacie na Spotify'u, będę już opowiadał o tym więcej i szczegółowo, bo jest też wiele ciekawych szczegółów z tym związanych. Mamy, proszę Państwa, kolejny temat, to jest, i to jest temat wyjątkowo ciekawy. On się pojawił dzisiaj, ponieważ w państwie położonym tam, gdzie chce, jak Państwo wiecie, pomimo buńczucznych informacji, że jeżeli świat reaguje tak gwałtownie, to znaczy, że wygrywamy wojnę, bo takie są teksty. Natomiast okazuje się, że zdaje się, że humanistyczna armia ma, ponieważ no, nie jest armią specjalnie liczną, albo inaczej jest za mało liczną, żeby pokonać Humus. W związku z tym jest wielka awantura o rekrutację do wojska. Chodzi o haredich, prawda? Czyli tych, których u nas się określa jako ultraortodoksów, tak? Więc co się teraz dzieje? Otóż to, co się wydarzyło, że istnieje perspektywa nareszcie rozpadu rządu Jahunatana. Ona jest w tej chwili i trochę ulotna, bo wiadomo, że Jahunatan, żeby uratować koalicję, no to ja właśnie tak mam taką sugestię, że jeżeli ten kryzys się pogłębi jeszcze bardziej, to prawdopodobnie będziemy mieli atak na Iran, bo to jest standardowa taktyka Jahunatana, żeby odwracać żeby wewnętrzne problemy wewnątrzkoalicyjne załatwiać przez jakieś spektakularne wojny, no bo wtedy wiadomo, wszystkie ręce na pokład, no kto nie z nami, ten za Iranem, prawda, i tak dalej. Więc no, co się dzieje w każdym razie? Otóż kluczowa partia Haredi popiera rozwiązanie koalicji Jahunatana z powodu impasu w sprawie zwolnienia z obowiązkowej służby wojskowej. Rabin Dov Landau, który szefuje tej społeczności Haredi, ale Ashkenazi, to jest nie hasycka, nakazał przedstawicielom swojej frakcji w Knesecie poparcie rozwiązanie parlamentu. I to dwa źródła, niezależne źródła partyjne potwierdziły to dzisiaj prasie rzymiańskiej, co może doprowadzić do przedterminowych wyborów. Ta decyzja jest następstwem ultimatum wydanego w ubiegłym tygodniu przez frakcję hasycką partii, która ostrzegła, że rozważy swoje miejsce w koalicji, jeżeli nie zostanie uchwalona ustawa zwalniająca mężczyzn Haredi z obowiązkowej służby wojskowej. W ogóle. Rabin Landau nie nakazał jednak kierownictwu partii natychmiastowej rezygnacji, dając rządowi jeszcze kilka tygodni na znalezienie rozwiązania. Więc jeżeli partia Zjednoczony Judaizm Tory ostatecznie zrezygnuje, to Szas, czyli druga partia Haredi, powiedziała, że też wychodzi, tak? Co powoduje tak naprawdę upadek koalicji? Warto też powiedzieć, że no wszystko to się dzieje w obliczu wielkiej awantury, no gdzie jednak, proszę zobaczyć, no wszyscy młodzi mężczyźni są brani do wojska, prawda, muszą do tego wojska iść, ci, którzy odmawiają, a są tak coraz liczniejsze odmowy, trafiają do więzień. Znaczy chodzi oczywiście o wojnę w strefie, zresztą z przyczyn ideologicznych bardzo wiele osób rezygnuje, czy mówi, że woli pójść do więzienia niż robić to, co oni tam robią. Natomiast na 10 tysięcy tych wezwań do tej pory udało się, że tak powiem, przymusić albo zaciągnąć do tej służby wojskowej tylko 205 osób z 10 tysięcy. W związku z tym, jak się można domyślić, to jest no, wielka dyskusja, tak? Dlaczego wszyscy mogą, a tamci nic nie robią, mają tylko przywileje podatkowe i jeszcze na dodatek nie idą właśnie do wojska. Więc partie Haredi zapowiedziały kontynuowanie bojkotów projektów ustaw rządowych, wszystkich ustaw rządowych. Natomiast prokurator generalny państwa położonego tam, gdzie chce, nakazuje urzędnikom wysłanie projektów rozkazów, czy nakazów właśnie tym Haredi w wieku poborowym. I według źródeł bliskich przewodniczącemu partii podczas spotkania powiedział on, że Szas nie jest zainteresowany wyborami, ale jest wciągany w nie, ponieważ rząd nie uregulował statusu również studentów Yeshiv. bo chodzi również o studentów, znaczy jako student jeszliwy już jest liczony jako, prawda, heredy, więc ma być zwolniony ze służby wojskowej, plus jeszcze tam jest kwestia dofinansowania i przez państwo. Więc decyzja Szas ma na celu zwiększenie presji na Jahunatana, zmuszając go do znalezienia właśnie rozwiązania kryzysu. Partia właśnie Szas też przedstawia wspólny, czy próbuje przedstawiać wspólny front z swoją konkurencją, prawda, Zjednoczonym Judaizmem Tory, i występuje jako aktywny partner w walce z Edelsteinem, prawda, czyli tym prawodawcą Likudu, który jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony, który promuje właśnie ten zaciąg wojskowy. No jednocześnie oczywiście chodzi o też wsparcie finansowe, prawda, dodatkowo dla studentów tych jeszliw. Ale w tej chwili jest to ruch taktyczny i tutaj jest to po prostu jedna z gier, które tam są prowadzone. Ja mam ją dobrze opisaną, już nie będę Państwu tej głowy zawracał. W każdym razie to jest tak, że według źródeł właśnie Szas nie zdecydował jeszcze, czy na pewno poprze rozwiązanie Knesetu we wszystkich czterech turach głosowania nad ustawą. Decyzje te będą podejmować stopniowo w oparciu o rozwój sytuacji politycznej. No ale źródła nie wykluczyły możliwości, że upadek koalicji jest tylko kwestią czasu. Zresztą również opozycja w tej chwili złożyła oficjalny wniosek, projekt ustawy o rozwiązaniu Knesetu w takim razie. Co, no nie wiem, czy jest błędem, czy też nie, bo taki wniosek też może nie zyskać większości, prawda, bo tamte partie się wstrzymały, chociaż nie wiadomo. W każdym razie koalicja ma obecnie 68 miejsc w parlamencie. Warto powiedzieć, że gdyby wybory się dzisiaj odbyły, to miałaby około 40. Szas ma 11, więc krótko mówiąc, jest w stanie doprowadzić do rozwiązania Knesetu. W takim razie oczekuje się, że jej decyzja właśnie będzie też związana właśnie ze Zjednoczonym Judaizmem Tory. Oni mają 7, czyli w sumie 18 z 68, tak? No więc podczas środowej dyskusji pomiędzy właśnie tutaj parlamentarzystami, wielka awantura między właśnie również krytyka właśnie Edelsteina z Likudu, i generalnie twierdzono nawet, że on celowo zaostrzył swoje stanowisko, żeby skłonić te partie do obalenia rządu i przeprowadzenia wyborów. No więc tutaj może być tak, że Jahunatan w związku z tym odwoła tego Edelsteina z stanowiska przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony, żeby sobie dać więcej czasu. No i co teraz się dzieje dalej? Jahunatana biuro poinformowało, że podczas spotkania, które miało teraz miejsce, że istnieje sposób na zniwelowanie luk w kwestii poboru. Tutaj Edelstein napisał, że projekt ustawy bez skutecznych kar osobistych nie jest prawdziwym zaciągiem, jest unikaniem poboru. Powiedział też, że nie popiera rozwiązania koalicji ani rozbicia rządu, ale pilną potrzebą chwili jest opracowanie skutecznego i autentycznego projektu ustawy. No, przedstawił on projekt ustawy we wtorek wieczorem, który jest samym zarysem, który był omawiany od ponad roku, i powiedział, że w świetle wyzwań bezpieczeństwa nie możemy przerywać pracy i angażować się w politykę. No ale to się, jak widać, nie da. Więc to jest tak, że po wydaniu przez Landaua rozkazu poparcia rozwiązania Knesetu, partie opozycyjne Yesh Atid i tamten kraj Beitenu ogłosiły, że w przyszłym tygodniu właśnie złożą własne projekty ustaw, ale już Yesh Atid złożyła, zdaje mi się, dzisiaj, bo to przed chwilą się dosłownie pojawiło na Twitterze, i że, no właśnie, w międzyczasie jeszcze szef sztabu ministra spraw mieszkalnictwa z Haredi spotkał się we wtorek z liderem jedności narodowej Benem Gantzem, żeby omówić możliwość uchwalenia ustawy o rozwiązaniu Knesetu. Także mamy w ogóle dodatkowe zamieszanie. To jest tak, że no, z całą pewnością te ogłoszenia partii politycznych opozycji o propozycji rozwiązania Knesetu może rzeczywiście skłonić tych Haredi do jednak porzucenia tego pomysłu, no bo oni generalnie, co prawda, chcą wymusić swoje, a z drugiej strony obawiają się, krótko mówiąc, o tym, czy w nowym Knesecie będą mieli aby na pewno tyle samo miejsc i pewnie utracą władzę. I nowy rząd wtedy już tej opozycji to na 100% ich weźmie do wojska. Ten być może, tak? Więc no, źródłem obecnego kryzysu koalicyjnego jest żądanie, krótko mówiąc, ultraortodoksyjnych przywódców, żeby Yahu Natan zatwierdził ustawę przyznającą studentom jeszcze zwolnienie ze służby wojskowej. To ultimatum zostało zresztą wydane w konkretnym czasie, ponieważ w tym tygodniu tysiące tych studentów, owych jesziw, oficjalnie są ukalającymi się od poboru. I teraz każdemu z nich grozi formalnie aresztowanie. No ale właśnie nie udało się uchwalić ustawy regulującej zwolnienie. Główny spór koncentruje się teraz na sankcjach, które zostaną nałożone na osoby, które, no powiedzmy, są zobowiązane do zaciągnięcia się i się nie zaciągają do wojska. No więc to jest tak, że co prawda jest faktem, że Kneset może zostać rozwiązany i to może być rozwiązany w każdej chwili, ale głosowanie może równie dobrze potrwać kilka miesięcy, co da oczywiście czas na naciski wewnętrzne, prawda, i no i oczywiście zachowanie stanowisk przez wszystkich tych, którzy dalej tym krajem rządzą, tak? No więc tak, więc krótko mówiąc, jest też taka możliwość i to jest jeszcze jedna możliwość, która jest dzisiaj omawiana przez prasę rzymską, że to jest tak, że się te partie ultraortodoksów wycofają z rządu, wycofają swoich ministrów, natomiast będą popierać, znaczy nie będą popierać rozwiązania Knesetu, tak? No i oczywiście nie będą też popierać żadnych ustaw, które mogłyby doprowadzić do tego poboru, tyle tylko, że wtedy opozycja może je przegłosować razem z rządem w sposób, gdyby coś takiego miało miejsce. Więc no, ciekawa sytuacja w tamtym kraju. Oczywiście tutaj nic nie ma wspólnego z Filistynami, albo przynajmniej jakby no, źródłem jest, prawda, konieczność znalezienia nowych poborowych do zwycięskiej kampanii. Znaczy ja wiem dlaczego, po prostu pewnie chodzi o to, żeby parada zwycięstwa była dużo bardziej liczna niż się zakłada. No dobra, proszę Państwa, w każdym razie mamy ciekawą sytuację polityczną w państwie położonym tam, gdzie chce, perspektywa rozwiązania Knesetu i upadku rządu Yahu Natana, chociaż jest to perspektywa, tak jak mówię, płynna, tam cały czas trwają przekomarzania się, rozmowy, także już nawet niektóre, widziałem, że niektóre media rzymiańskie zaczęły robić takiego live'a, prawda, czyli to takie na żywo krótkie informacje, bo po prostu artykuły tam się starzeją, zanim zostaną opublikowane. I tam ciągle jakieś uaktualniono o tej godzinie i tak dalej. No dobra, proszę Państwa, mamy tutaj, więc kończymy sobie na razie z Państwem położonym tam, gdzie chcę. Przechodzimy do kolejnego tematu. Otóż mamy, proszę Państwa, wojnę hakerów Chiny-Tajwan. Ja już raz chciałem ten temat omówić, ale z jakiegoś powodu spadł, bo było za dużo tematów innych. Stwierdziłem, że tym razem to omówię, ponieważ jest wielki raport, który został przygotowany. To jest wielki raport, który się nazywa dokładnie Próba potrząsania drzewem. Raport śledczy dotyczący aktywności cyberataków DPP informacyjnych, Dowództwa Informacji, Komunikacji i Sił Elektronicznych. Chodzi oczywiście o tajwańskie, prawda? DPP to tutaj chodzi o Demokratyczna Partia Postępowa, czyli chodzi o działanie rządzącej partii na Tajwanie. O tak, w ten sposób. Zaraz powiem, o co chodzi z tym potrząsaniem drzewem, bo to jest przysłowia chińskiego. Otóż, no w każdym razie prasa dzisiaj chińska pisze, od razu Państwu powiem, że to oczywiście jest, to są źródła chińskie, tak? Więc pokazujemy perspektywę chińską w tej chwili. Chińską, nie tajwańską. Czy HRL, nie Tajwan. Więc no jest tutaj właśnie dowództwo Wschodniego Teatru Ludowej Armii Wyzwolenia Ludu rozpoczęło wspólne ćwiczenia wojskowe Joint Sword i w tym samym czasie grupy hakerów wspierane przez właśnie to Dowództwo Informacji, Komunikacji i Sił Elektronicznych Demokratycznej Partii Postępowych przeprowadziły ukierunkowane ataki phishingowe za pomocą poczty e-mail na instytucje związane z morzem w regionach przybrzeżnych Chin kontynentalnych, próbując ukraść dane wywiadu morskiego i przewidzieć plany operacyjne PLA. I tutaj ten raport został właśnie opublikowany przez Narodowe Centrum Reagowania na Sytuacje Kryzysowe, wirusów komputerowych, tak to się bodajże tłumaczy dosłownie, nie wiem jak to jest, czy to jest prawidłowe tłumaczenie, bo to jest z chińskiego na angielski, na polski w tym przypadku, i inne właściwe departamenty, tak, są tutaj Zresztą jest również Narodowe Laboratorium Inżynierii i Technologii Zapobiegania Wirusom Komputerowym i Digital Security Group 360. To są autorzy. Ujawniono informacje poufne, takie jak tło historyczne, struktura organizacyjna, skład personelu, miejsca pracy, zadania operacyjne i przykłady cyberataków Dowództwa Sił Informacyjnego, Komunikacyjnego i Elektronicznego DPP. W raporcie napisano właśnie, że dowództwo owo, prawda, nazywane czwartą gałęzią wojskową, czy czwartym pionem wojskowym, zostało stworzone pod rządami byłej regionalnej przywódczyni Tajwanu Tsai Ing-wen przy silnym wsparciu armii USA. I że poprzednik należał do sił cybernetycznych zespołu tygrysów regionalnych władz obronnych, jakkolwiek to się podoba, że tak nazywało. Ta dyrekcja jest odpowiedzialna, czy to dowództwo jest odpowiedzialne za koordynację zasobów cybernetycznych władzy tajwańskiej, sektorów technologii wojskowej, cywilnej, a jego zadaniem jest przeprowadzanie cyberataków i operacji infiltracyjnych wymierzonych w specjalne regiony administracyjne Chin kontynentalnych, głównie w Hongkong i Macao. Jednostka również, jak twierdzi ten raport, była zaangażowana w kradzież poufnych danych na dużą skalę i krytycznych informacji wywiadowczych, wspierając antychińskie siły, to chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone, w uruchamianiu kampanii opinii publicznej i wojny przeciwko Chinom, propagandowej przeciwko Chinom kontynentalnym. Jak twierdzi również raport, podżegano również potajemnie do kolorowych rewolucji, których celem było zakłócenie porządku publicznego, sianie podziałów etnicznych, zaostrzanie napięć społecznych i utrudnienie zjednoczenia narodowego. I tutaj ten według raportu to dowództwo jest określane jako najbardziej skryta, czy też tajna siła Tajwanu. Więc dowództwo informacji i komunikacji sił elektronicznych składa się z czterech wewnętrznych departamentów, to według tego raportu, Departamentu Informacji i Komunikacji, Departamentu Operacji Cybernetycznych, Departamentu Wojny Elektronicznej i Departamentu Logistyki, a także ma jeszcze jedno centrum szkoleniowe i testowe. Główne możliwości techniczne skoncentrowane są w trzech jednostkach: w skrzydle informacji i komunikacji podległym Departamentowi Informacji i Komunikacji, skrzydle wojny cybernetycznej podległym Departamentowi Operacji Cybernetycznych i oraz Centrum Wojny Elektronicznej podległym departamentowi odpowiedniemu, tak? Raport ujawnił również 5 grup hakerskich wspieranych przez władze DPP i dowodzonych przez to dowództwo tajwańskie w ramach Regionalnego Departamentu Obrony Tajwanu. To jest APTC-01, 62, 64, 65 i 67. Według raportu chińskiego przeprowadziły te departamenty tysiące zakrojonych na szeroką skalę zorganizowanych i zaplanowanych cyberataków. Ataki były skierowane na kluczowe sektory na kontynencie oraz specjalne regiony administracyjne, czyli Hongkong, Macao, na obronę narodową, lotnictwo, kosmonautykę, agencje rządowe, energetykę, transport, sprawy morskie, instytucje badań naukowych i przedsiębiorstwa technologiczne. Wykorzystując podstawowe techniki hakerskie, jak czytamy w raporcie, takie jak skanowanie podatności, ataki siłowe na hasła, wstrzykiwanie kodu SQL, e-maile phishingowe, podsłuchiwanie wewnętrznych sieci, implantacja trojanów, grupy te próbowały ominąć zabezpieczenia systemów docelowych, żeby uzyskać kontrolę nad sieciami wewnętrznymi. Ich ostatnim decznym celem była kradzież poufnych danych i krytycznych informacji wywiadowczych oraz zakłócenie działalności przedsiębiorstw. Wśród tych grup APTC-67 jest grupą, która przeprowadziła cyberataki, oto jest właśnie o tych cyberatakach, właśnie miałem Państwu powiedzieć wcześniej, na firmę technologiczną Jiangsu w prowincji Guangdong w południowych Chinach. 20 maja oddział Tian Biura Bezpieczeństwa Publicznego Guangzhou wydał powiadomienie policyjne, informując, że lokalna firma technologiczna padła ofiarą cyberataku przeprowadzonego przez zagranicznych hakerów. Władze bezpieczeństwa wszczęły dochodzenie, pobrały próbki złośliwego oprogramowania, zabezpieczyły kluczowe dowody związane ze sprawą i zorganizowały zespół techniczny w celu ustalenia źródła ataku. 27 maja oddział policji Tian wydał powiadomienie uzupełniające, informując o przełomie w dochodzeniu. Ustalono, że cyberatak na firmę technologiczną został przeprowadzony przez grupę hakerów powiązaną z władzami na Tajwanie. No i właśnie APTC-67 ominęło zabezpieczenia sieciowe firmy ofiary, uzyskało dostęp do systemu zaplecza, w tym autonomicznych urządzeń, przeprowadziło ruch. Rozumiem, że chodzi o jakiś loophole, prawda, w celu infiltracji i przejęcia kontroli nad wieloma wewnętrznymi urządzeniami sieciowymi. Następnie przesłali wiele złośliwych programów atakujących do systemów zaplecza tych urządzeń, co spowodowało zakłócenia w witrynie firmy i niektórych systemach biznesowych. Również cyberatak spowodował przerwy w działaniu usług na wiele godzin, zakłócił normalną produkcję. Zgodnie z raportem APTC-67 przeprowadza cyberataki przez dłuższy niż od dłuższego czasu, jest bardzo aktywna. W porównaniu z innymi grupami cele jej ataków są bardziej rozproszone. Rytunowo polega na publicznie dostępnych platformach mapowania zasobów cybernetycznych lub masowym skanowaniu adresów IP w celu identyfikacji systemów podłączonych do internetu na kontynencie, takich jak systemy bezpieczeństwa sieci, kamery monitorujące, które mają znane luki w zabezpieczeniach. Następnie grupa uzyskuje dostęp do zaplecza systemów monitorujących, wdraża narzędzie zdalnego sterowania lub trojany, wyodrębnia informacje z bazy danych i dalej infiltruje wewnętrzne sieci odpowiednich podmiotów. Ostatecznie przejmuje pełną kontrolę i prawa dostępu do danych systemów bezpieczeństwa, wykorzystując transmisję wideo w czasie rzeczywistym i archiwalne nagrania do zbierania informacji wywiadowczej na temat docelowych obszarów. To jest z tego raportu. Ja czytam, bo to ciekawe w każdym razie, bo po raz pierwszy się tak dokładnie opisuje to, co tak naprawdę taka grupa robi technologicznie, że tak, no może nie technologicznie, technologicznie nie ma, ale co po kolei, jak gdyby są, tak, jakie etapy są ich działania. No więc raport też ujawnił przypadki cyberataków przeprowadzonych przez pozostałe 4 grupy hakerów, których celem był kontynent. W 2024 roku wskazuje się, że władze tajwańskie w zmowie z siłami zewnętrznymi, czyli pewnie Amerykanami, kontynuowały prowokacje niepodległościowe, poważnie zagrażając stosunkom między Tajwanem oraz Chinami oraz pokojowi stabilności w cieśninie. Tutaj, począwszy od maja 2024, dowództwo wschodniego teatru PLA przeprowadziło serię ćwiczeń tego właśnie wspólnego miecza Joint Sword w regionie Tajwanu, żeby stanowczo ukarać siły separatystyczne za dążenie do niepodległości. Wtedy właśnie te grupy hakerskie rozszerzyły swoje cele ataków na sektor morski i skupiły się właśnie na ukierunkowaniu ataków phishingowych na jednostki związane z morzem w chińskich obszarach przybrzeżnych. Potem jeszcze mamy również jeszcze infiltrację sieci, ataki na kluczowe infrastrukturę informacyjne. Co jeszcze takiego ciekawego? Natomiast, no właśnie, agencje wywiadowcze też właśnie od dłuższego, to znaczy twierdzi też ten raport, że to agencje wywiadowcze USA od dłuższego czasu zapewniają szkolenie personelu i sprzęt techniczny temu dowództwu tajwańskiemu i wielokrotnie wysyłały swój zespół operacyjny na wyspę Tajwan, która jest obecnie przedmiotem odrębnego śledztwa w celu przeprowadzania cyberataków na Chiny. Pomimo tego właśnie taktyka, właśnie, tutaj natomiast ten atak, jeden z szefów tego Centrum Chińskiej Republiki Ludowej, prawda, czyli tego centrum reagowania, Narodowego Centrum Reagowania na Kryzysowe Ataki Hakerskie, tak sobie już powiedzmy, powiedział tak, że ten raport o tym wstrząsaniu drzewem, że to jest to mrówka próbująca potrząsnąć drzewem i ma na celu tak naprawdę trochę wyśmianie władz DPP, czyli władz tajwańskich, za ich brak samoświadomości, podobnie jak mrówka potrząsająca dużym drzewem jest śmiesznie zarozumiała. Tutaj zauważył, że też ten dyrektor, że to Tajwan ujawnił wiele informacji o źródłach swoich ataków, co ułatwia ich śledzenie i stwarza korzystne warunki do szybkiej identyfikacji atakujących. Poza tym opisał też taktykę tego właśnie dowództwa jako, cytuję, nikczemną i podstępną, ponieważ gdy nie są w stanie przeniknąć do systemów docelowych, często uciekają się do złośliwego uszkadzania systemów poprzez usuwanie danych systemowych użytkownika, manipulowanie danymi, dodawanie fałszywych informacji oraz formatowanie urządzeń pamięci masowej systemów. Tutaj ten założyciel i prezes tej 360 Security Technology, pytany również przez dziennikarzy chińskich oczywiście o ten raport, powiedział, że poziom techniczny personelu tego dowództwa tajwańskiego jest ogólnie niski, a ich metody ataków są proste i prymitywne, z niewielkim ukryciem lub wyrafinowaniem, co wskazuje na poziom trzeciej kategorii, cokolwiek by to nie miało znaczyć. Tutaj to, co jest istotnego, to jeden właśnie jeszcze z innych tam już niezależnych ekspertów twierdzi, że tajwańscy specjaliści do spraw cyberataków korzystają głównie z narzędzi typu open source i rzadko wykorzystują luki typu zero day, co ma sugerować, od razu mówię, że tutaj nie, trudno jest to powiedzieć, tak jest czy też tak nie jest, to jest opinia po prostu, że nie mają możliwości opracowania własnych narzędzi i niezbędnych rezerw technicznych. No dobrze, Państwo, ale jakie są wnioski? Znaczy, po co to przedstawiłem? To oznacza, jeżeli wydano taki raport i jeszcze nadano mu taką rangę w mediach państwowych, pamiętajmy, w Chinach, to znaczy, że te ataki musiały być do tego stopnia masowe i do tego stopnia zakłóciły pracę wielu przedsiębiorstw, że no, nie dało się, krótko mówiąc, tego ukryć. Więc to jest też pewien komunikat, który można z tego wyczytać. Abstrahując oczywiście od tego, że, prawda, wiadomo, nasi dobrzy, znakomici, tamci źli, prawda, i niedobrzy. No ale to jest, proszę Państwa, no, uroki propagandy, tak? My nie rozstrzygamy, kto ma tutaj w tym wszystkim rację. Jest to jakaś informacja ciekawa. Pamiętamy, że podana przez oficjalne czynniki Chińskiej Republiki Ludowej, ale z całą pewnością sugeruje, że intensywność tych ataków hakerskich musi być bardzo duża, bo to już jest kolejne, tam wcześniej było kilka artykułów właśnie o tych atakach, teraz mamy już cały raport o mrówce, która potrząsa drzewem. Więc przynajmniej mamy coś takiego z kultury chińskiej, prawda, jako ciekawostkę. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, ponieważ ktoś mi powiedział, że powinienem jakieś bardziej pozytywne, chociaż trochę informacje czasem przekazywać, bo tutaj zawsze one są takie kasandryczne. W związku z tym, proszę Państwa, otóż no mam bardzo pozytywne. Jeżeli Państwo mieszkacie w Azji, to uwaga, mamy temat siódmy, ropa stanieje dla Azji. To jest dobra informacja. Otóż Saudi Aramco obniża ceny ropy naftowej w lipcu na rynkach azjatyckich. Państwowy gigant naftowy obniżył cenę swojej referencyjnej ropy Arab Light o 20 centów, ustalając ją na poziomie 1,20 dolara za baryłkę powyżej średniej ceny ropy Omanu i Dubaju. Państwowy gigant naftowy właśnie tak. Saudi Aramco wycenia swoją ropę naftową w pięciu klasach gęstości: Super Light, Arab Extra Light, Arab Medium i Arab Heavy. Miesięczne decyzje cenowe firmy wpływają na koszt około 9 milionów baryłek ropy dziennie eksportowanej do Azji i stanowią punkt odniesienia dla cen dla innych głównych producentów regionalnych, w tym Iranu, Kuwejtu i Iraku. Na rynku północnoamerykańskim Aramco ustaliło lipcową cenę dla Arab Light na poziomie 3,5 dolara za baryłkę powyżej indeksu Argus Oil Crude Index. Aramco ustala swoją cenę na podstawie informacji zwrotnych od rafinerii i oceny zmian wartości ropy w ciągu ostatniego miesiąca. Plany producentów OPEC Plus dotyczące zwiększenia produkcji o 411 tysięcy baryłek dziennie w lipcu również obciążają, prawda, mają znaczenie dla rynku. Pojawiło się pewne wsparcie, ponieważ właśnie pożary lasów zmniejszyły produkcję Kanady o około 344 tysiące baryłek dziennie, stąd możliwe lekkie wzrosty na rynkach ropy, jak właśnie podają źródła saudyjskie. Więc proszę bardzo, proszę Państwa, ropa tanieje dla Azji, tak? Dobrze, teraz, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat też jest pozytywny, otóż i jest też ciekawy. Otóż to jest temat ósmy i to chyba będzie już dzisiaj temat ostatni. Otóż Wybrzeże Kości Słoniowej otwiera giełdę towarów rolnych. To jest pierwsza giełda towarowa w Afryce Zachodniej. To ma znaczenie również dla polskich importerów, bo przecież Polska też z Afryki importuje. Warto wiedzieć, że coś takiego ma miejsce i warto się wokół tego gdzieś tam zakręcić, bo jest to ciekawe przedsięwzięcie. To jest przedsięwzięcie, które było, w ogóle to planowano jeszcze w 2016 roku, jak pamiętam, ale było wielokrotnie odkładane. Otóż w tej chwili oficjalnie 28 maja ona została otwarta, teraz już funkcjonuje. Wybrzeże Kości Słoniowej właśnie oficjalnie uruchomiło giełdę towarów rolniczych. To jest BMPA. Pierwsza właśnie taka w Afryce Zachodniej. Tutaj, żeby skonfigurować ten mechanizm, zaangażowała się również Regionalna Giełda Papierów Wartościowych, która w sumie służy za wspólny rynek akcji dla 8 krajów członkowskich Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. W tej chwili na nowym rynku są notowane 3 towary obecnie, to znaczy orzechy nerkowca, orzechy coli i kukurydza. No ale system ma się stopniowo rozszerzać, w dłuższej perspektywie będzie tam prawie 20 produktów rolnych, w tym kakao, co już nie jest bez znaczenia. To jest tak, że dyrektor właśnie generalny giełdy powiedział, kilka krajów afrykańskich, w tym Wybrzeże Kości Słoniowej, są wśród światowych liderów w zakresie różnych surowców rolnych, np. kakao, orzechów nerkowca, coli, kawy, kukurydzy, herbaty, bawełny i orzechów palmowych. Te bogactwa nie przynoszą wystarczających korzyści populacjom, a wiele afrykańskich gospodarek stara się przekształcić je w zrównoważony rozwój. Stąd potrzeba polegania na tego typu mechanizmie. No, to jest tak, że te giełdy towarowe planowane, ale proszę zobaczyć, niewdrażane, ta jest pierwsza, mają odegrać kluczową rolę we wzmacnieniu regionalnych łańcuchów wartości, poprawie bezpieczeństwa żywnościowego, dywersyfikacji eksportu i przede wszystkim stabilizacji cen. To zresztą Narody Zjednoczone to wspierają. Chodzi o zwiększenie przejrzystości i przewidywalności oraz zmniejszenie niepewności, bo, no powiedzmy, no bezpieczeństwo, powiedzmy, obrotu gospodarczego, tak to już w skrócie. Znaczy, to jest teraz tak, że producenci już konkretnie mogą teraz deponować swoje zapasy w zatwierdzonych magazynach w pobliżu obszarów rolniczych. W zamian za to otrzymują oficjalny dokument, prawda, taki paragon oficjalny, nieuznany przez giełdę papierów wartościowych, który służy jako akt własności. I producent może później następnie upoważnić brokera do sprzedaży swoich towarów na platformie giełdowej. I no jest tak, że z tą ofertą, prawda, ta oferta jest dostępna dla wszystkich, więc dla potencjalnych nabywców, eksporterów, przemysłowców, przetwórców i tak dalej. No i później po spełnieniu, po zapłacie ceny, transakcja jest finalizowana. To jest tak, że ten mechanizm zapewni lepsze wynagrodzenie producentom. W sumie w samym Wybrzeżu Kości Słoniowej sektor rolny to jest 25% PKB i zatrudnienie dla 60% populacji. No i oczywiście główne źródło, prawda, walut wymienialnych, 40% eksportu. Natomiast wskaźnik ubóstwa w tym kraju to jest 54,5% na obszarach wiejskich w porównaniu do 22% na obszarach miejskich. I to jest tak, że dlaczego to ma znaczenie? Tutaj właśnie tłumaczą lokalni politycy i przedsiębiorcy. Otóż twierdzą właśnie, że w przeszłości to tak naprawdę producent sam decydował o cenie, sam oceniał jakość produktu i tak naprawdę no, kupujący nie miał innego wyboru, jak tylko to zaakceptować. Teraz niezależna strona trzecia przeprowadza ocenę jakościową zgodnie z międzynarodowymi standardami. Wynagrodzenia producenta opiera się na rzeczywistej wartości jego towarów. Co więcej, te magazyny w tej chwili mają pojemność te zatwierdzone 500 tysięcy ton. W związku z tym rolnicy mogą też spodziewać się korzystniejszych warunków sprzedaży. No i żeby właśnie ograniczyć nadmierne spekulacje, wprowadzono dzienne pułapy zmienności, prawda, 15% dla nerkowca, 25% dla kukurydzy i coli. I teraz co jeszcze? Natomiast oczywiście największym wyzwaniem obecnie jest przechwycanie wystarczającej ilości towarów po to, żeby przyciągnąć dużych inwestorów, takich jak na przykład banki albo też firmy ubezpieczeniowe. Generalnie w perspektywie średnioterminowej Abidżan ma na celu wzrost o 20-30% wartości tych operacji, które są nadzorowane przez tą giełdę papierów wartościowych na tej giełdzie towarowej. To jest, no i w ostatnich latach warto powiedzieć, że na kontynencie generalnie uruchomiono kilka giełd towarowych, no, które mają różne, powiedzmy, losy. Wzorem jest Republika Południowej Afryki, no ale ta giełda działa, ponieważ wolumeny obrotu są bardzo duże i dlatego też, no, zresztą głównie duzi producenci z tego korzystają. Natomiast no, znowu, że w Malawi znowu próbowano to zrobić, ale tam znowu są mali producenci i tak naprawdę giełda przekształciła się po prostu w system tańszych magazynów, tak? Czy też ma tańszych dostępnych magazynów żywności i tyle. No dobrze, więc mamy Wybrzeże Kości Słoniowej, ambitne plany dotyczące właśnie produkcji towarów, przechowania tych towarów i sprzedaży ich, w tym dla eksporterów, więc to jest coś ciekawego. No proszę Państwa, i jeszcze jeden temat znowu pozytywny, jak mówię, za specjalne życzenie, żeby było trochę pozytywnych. Otóż Wietnam chce więcej dzieci. To jest tak, że w tej chwili Wietnam rezygnuje z polityki dwójki dzieci, limitu dwójki dzieci, żeby walczyć ze spadkiem wskaźnika urodzeń. No więc Wietnam rezygnuje z tej polityki, pary będą mogły mieć tyle dzieci, ile zechcą. Wszystkie ograniczenia zostały zniesione w tym tygodniu. Minister zdrowia Wietnamu powiedział, że kurcząca się populacja zagraża zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu Wietnamu, a także jego bezpieczeństwu narodowemu i obronie w perspektywie długoterminowej. W latach 1999-2022 wskaźnik urodzeń w Wietnamie wynosił około 2,1 dziecka na kobietę, co jest wskaźnikiem zastępowalności niezbędnym do powstrzymania spadku populacji. Ale ten wskaźnik zaczął spadać. W tej chwili do 1,91. Regionalni sąsiedzi, tacy jak Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Singapur i Hongkong, mają też spadający wskaźnik urodzeń, ale ich gospodarki są bardziej rozwinięte niż Wietnamu. To jest tak, że według Banku Światowego populacja Wietnamu w wieku produkcyjnym ma osiągnąć szczyt około 2040 roku. Celem jest uniknięcie pułapki starzenia się społeczeństwa, zanim się ono wzbogaci, jak to zostało określone. Generalnie rząd Wietnamu wprowadził politykę dwójki dzieci w 1988 roku, żeby zapewnić sobie odpowiednie zasoby podczas przechodzenia z gospodarki planowej na rynkową. Zresztą skutki dziesięcioletniej wojny, prawda, i tak dalej. Krótko mówiąc, co się dzieje, co się wydarzyło dalej, więc według Associated Press polityka dwójki dzieci w Wietnamie była najściślej egzekwowana właśnie przez członków KPW. Natomiast rodziny wszędzie mogą stracić właśnie rodziny generalnie mogły stracić rządowe dotacje i pomoc, jeżeli urodziłoby im się trzecie lub czwarte dziecko. Tam jest również wielka nierównowaga, jeśli chodzi o liczbę dziewczynek i chłopców. To jest tak, że obecnie Ministerstwo Zdrowia zaproponowało wprowadzenie grzywny za tak zwany wybór płci tego dziecka, czyli krótko mówiąc przerywanie ciąży wtedy, kiedy jest to dziewczynka, bo to się zdarzało masowo. W tej chwili kara dla lekarza i chyba też dla rodziców, tego nie jestem pewien, bo tego niestety nie udało mi się doczytać, znaczy w tych komunikatach tego po prostu nie ma, ma wynosić $3800. Jeżeli, co jest pokaźną sumą jak na warunki wietnamskie, jeżeli zostanie ujawniona płeć dziecka. Rodzicom mają zakaz ujawniania płci dzieci po USG, to jest ciekawostka. No więc właśnie tak, to chodzi właśnie, no praktyka jest kontynuowana i też lekarze komunikują się za pomocą różnych zakodowanych słów i tak dalej, więc to jest coś, co w tej chwili jest również zwalczane. No w tej chwili na 100 dziewczynek przypada 111 chłopców, jeśli chodzi o statystyki. Także jest to nowa. Jest to nowa polityka wietnamska. Teraz dosłownie Wietnamczycy mogą mieć tyle dzieci, ile chcą i nie obowiązują ich żadne, ale to żadne restrykcje. No dobrze, proszę Państwa, mamy jeszcze jeden ostatni temat. Ostatni temat też króciutki, no ale jeszcze zdążę opowiedzieć. Otóż, proszę Państwa, mamy Ajatollaha Chameneiego. Mamy cały czas, jak Państwo pamiętacie, kolejny serial w odcinkach, jeśli chodzi o relacje amerykańsko-irańskie, te rozmowy. Wczoraj opowiadałem o propozycjach amerykańskich. Były też te połajanki Trumpa, jego wizja tego wszystkiego. Na to wszystko wreszcie zareagował, nie wytrzymał Ajatollah Chamenei. Ajatollah Chamenei powiedział wczoraj, że zaniechanie wzbogacania uranu jest w 100% sprzeczne z interesami kraju. Odrzucił podstawowe żądanie Stanów Zjednoczonych w rozmowach właśnie mających na celu likwidację po prostu programu nuklearnego Teheranu. To jest tak, że propozycja USA dotycząca nowego porozumienia została przedstawiona Iranowi w sobotę za pośrednictwem Omanu. Tam był Arakci i Witkow, no ale oni nie rozmawiają bezpośrednio, tylko za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych Omanu. Po 5 rundach rozmów pozostało właśnie kilka trudnych do rozwiązania problemów, w tym naleganie Iranu na utrzymanie wzbogacania na swoim terytorium, odmowa Teheranu wysłania za granicę całego swojego zapasu wysoko wzbogaconego uranu, który jest możliwym surowcem do budowy bomb atomowych. Chamenei, który ma ostateczne słowo we wszystkich sprawach państwowych, nie powiedział nic o wstrzymaniu rozmów, ale powiedział, że propozycja USA przeczy wierze naszego narodu w samowystarczalność i zasady, że możemy coś zrobić. Wzbogacanie uranu jest kluczem do naszego programu nuklearnego, a wrogowie skupili się na jego wzbogacaniu. To powiedział Chamenei podczas transmisji, prawda, telewizyjnej. Propozycja, którą przedstawili Amerykanie, jest w 100% sprzeczna z naszymi interesami. Niegrzeczni i aroganccy przywódcy Ameryki wielokrotnie żądali, żebyśmy nie mieli programu nuklearnego. Kim jesteście, żeby decydować, czy Iran powinien mieć wzbogacanie? No więc Reuters poinformował w poniedziałek, że Teheran jest gotowy odrzucić propozycję USA jako nie do przyjęcia. Trump wznowił swoją kampanię maksymalnej presji. Oczywiście wystosował kolejne groźby, jeżeli negocjacje nie doprowadzą do porozumienia. No potem mieliśmy właśnie te wszystkie sygnały wczorajsze, przedwczorajsze w prasie, te przecieki kontrolowane mniej lub bardziej dotyczące tej propozycji, która wcale nie miała być tak restrykcyjna, jak twierdzi Trump, a wręcz przeciwnie, tam mówiła o jakimś konsorcjum, prawda, takie rzeczy. W każdym razie to jest tak, że przypomina się również, i to przypomina, oczywiście przypominają politycy irańscy, że przecież państwo położone tam, gdzie chce, posiada taką broń, chociaż posiada ją nielegalnie, prawda, bo nigdy nie zadeklarowało tego, jest układ o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej. Zresztą parę razy Turcy na przykład wzywali, żeby w takim razie zostały ujawnione te zasoby i zapasy oficjalnie. Oczywiście wiadomo, że będzie to wszystko blokowane przez Amerykanów. Także mamy Ajatollaha Chomeini'ego, który odrzuca to pryncypium dotyczące zakazu wzbogacania uranu na terenie Iranu. Czyli cokolwiek by tam, zresztą no, czegokolwiek by tam ci negocjatorzy nie osiągnęli, i tak Chomeini tego typu rozwiązanie po prostu zawetuje. No dobrze, proszę Państwa, i tutaj no, miałem jeszcze właśnie ten jeden temat, który jest tematem bardzo ciekawym, dotyczącym zachodniego brzegu Cisjordanii generalnie, ale niestety nie mogę go tutaj z racji cenzurowych nie mogę opowiedzieć, więc opowiem to na pewno na tej nowej platformie, na Spotify'u. Natomiast tak, ja już Państwu dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Właśnie, będę miał wreszcie, zamówiłem niedługo nowy mikrofon, bo ten już mnie po prostu no, zdenerwował mocno, dźwięk jest coraz gorszy zresztą na nim. No może się po prostu też zużywa, no, ale to nie jest sprzęt jakiś wyjątkowo dobry. Dziękuję za wszystkie rady, których mi Państwo tam udzieliliście, więc mam nadzieję, że ten nowy, że będzie słychać jakoś, bo jeszcze jakby nie było słychać, to znaczy, że jak nie mikrofon do wymiany, no to głos, to już jest to oczywiste. Więc proszę Państwa, dziękuję Państwu za uwagę. Na zakończenie jeszcze tylko przypominam, że partnerem kanału jest firma ETA, dystrybutor niezawodnych i pięknych produktów AGD. Z kodem DRSZEWKO10 otrzymają Państwo 10% rabatu. Przypominam też o zadawaniu pytań do pytań i odpowiedzi, bo przecież w niedzielę ma być odcinek pytań i odpowiedzi, więc proszę tych pytań zadać. No muszę mieć co najmniej 15-20, żeby się zmieściło to po prostu, żeby cały odcinek mógł być o tym, o ile ta formuła się Państwu podoba, bo jeżeli Państwu się nie spodoba, to też proszę napisać, to wrócimy po prostu do tego, co było poprzednio. Dziękuję Państwu za subskrybowanie, komentowanie, udostępnianie, wspieranie na Patronite. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. Przypominamy też Romani i te domu, prawda, i Alkilaptan Bachwal Kafilat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia, do jutra.